Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy i zaproszenie na czas audycji Szukając Słowa Bożego. W naszym studium gościmy księdza profesora Tomasza Tułodzieckiego, moderatora dzieła biblijnego świętego Jana Pawła II diecezji toruńskiej. Szczęść Boże, witamy księże profesorze i prosimy o poprowadzenie dzisiejszej audycji.
No, będziemy prowadzić wspólnie. Dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich radiosłuchaczy. Tak się złożyło, że to moje poprzednie wystąpienie też było niedawno, więc tak troszeczkę może słuchacze będą może zmęczeni moim głosem, bo tutaj parę tygodni temu zaledwie. Ale cieszę się bardzo, 26 niedziela zwykła przed nami. Bardzo ciekawe dzisiejsze czytania. Znana przypowieść o dwóch synach, których ojciec prosi o pracę w winnicy. Chcemy rozważyć te postawy także wobec nas, co to słowo do nas mówi, jak chcę przemówić w najbliższą niedzielę dla tych, którzy oczywiście chcą się z tym słowem spotkać. Spróbujemy podejść do tych czytań jak najgłębiej, jak najlepiej, byśmy owoce duchowe z tego spotkania ze Słowem Bożym znów jak najobfitsze mogli uzyskać, wyciągnąć, pozyskać dla nas po prostu.
Niech ta próba, o której ksiądz profesor mówi, będzie wzmocniona światłem Ducha Świętego, o które serca prośmy. Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, przystępujemy do rozważania poszczególnych fragmentów najbliższej niedzieli, to już 27 niedziela zwykła. Serdecznie zachęcam, zapraszam, jeśli tylko jest to możliwe, aby otworzyć sobie Pismo Święte, aby przygotować sobie te poszczególne fragmenty, tak aby móc jak najlepiej w to słowo wniknąć, aby je śledzić, aby wspólnie rozważać. Jeśli tylko to jest możliwe, zapraszam. Pierwsze czytanie jest to czytanie z księgi proroka Ezechiela. Jest to 18 rozdział, wersety od 25 do 28. Drugie czytanie jest to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Są tutaj dwie wersje, krótsza oraz dłuższa. My będziemy rozważać dłuższą wersję. Drugi rozdział, wersety od 1 do 11. Oraz Ewangelia według świętego Mateusza, 21 rozdział, wersety od 28 do 32. Wsłuchajmy się w fragment z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpi od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechu, który popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
Zanim przystąpimy do bardziej szczegółowego analizowania tych kilku zdań wyjętych z księgi proroka Ezechiela, to przypatrzmy się samej osobowości tego proroka, bo jest niezwykle ciekawa i ważna w tym kontekście, który dziś rozważamy. Tych proroków słuchamy właściwie co niedzielę i czasami zdarza się tak, nawet o tym nie pamiętamy, by troszkę właśnie ich poznać. Niewiele o nich wiemy. To prorok, który charakteryzuje się przede wszystkim także drugim wielkim urzędem, jaki spotykamy na kartach Pisma Świętego, czyli kapłaństwem. Ezechiel był kapłanem i to bardzo mocno podkreśla od pierwszych słów swojej księgi. Cechuje go przede wszystkim ogromna tęsknota za miastem świętym, czyli Jerozolimą i świątynią, której nigdy nie zobaczył, której nigdy prawdopodobnie nie widział. Jako malutkie dziecko został zabrany do niewoli i cały czas swego życia spędził poza ziemią obiecaną. Tak wskazuje jego księga. Nie dostąpił tej łaski zobaczenia właśnie tego, co było najświętszym miejscem dla Izraelitów. Ale jednocześnie był nagabywany, często też właśnie wchodził w konflikt z uprowadzonymi możnymi arcykapłanami na wygnaniu o to, jak ma wyglądać w przyszłości w ogóle, jak ma wyglądać życie tam właśnie w niewoli babilońskiej i jak ewentualnie zorganizować to życie, kiedy będzie umożliwiony powrót do ojczyzny. Bo o tym powrocie dzisiaj, o nawróceniu właśnie, bo to samo słowo w języku hebrajskim oznacza i powrót, ten zwykły, kiedy wracamy z jakiejś podróży, z jakiegoś wyjścia, wyjazdu, spaceru, i powrót do Boga. Nawrócenie, słowo szub, bardzo wymowne, wielokrotnie używane w różnych kontekstach. I o tym też dzisiaj mówi Ezechiel. Dlatego nazywamy go też prorokiem takiej nowej konstytucji Izraela, która tylko częściowo weszła później do użytku, można powiedzieć. Została zaaplikowana, to on daje projekt nowej świątyni, byśmy powiedzieli także nowego prawa. I o tym dzisiaj właśnie mówi, żeby sobie uzmysłowić, co chce prorok dziś powiedzieć, trzeba przywołać słowa z innej prorockiej księgi, mianowicie z księgi proroka Jeremiasza. Tam pojawia się w 18 rozdziale tej księgi, tego proroka, przysłowie, które bardzo szeroko było często komentowane i właściwie obowiązywało jako pewne prawo u Izraelitów. No brzmiało, my je też często słyszymy, znamy. Ojcowie wasi najedli się, czy zjedli zielone, niedojrzałe, cierpkie jeszcze winogrona, ale nie im, ale synom zdrętwiały zęby, mówi Jeremiasz. No i na to nie było zgody, bo to jest pewne prawo, które i my kontestujemy. Jak to jest, że mój ojciec czy mój dziadek, a może i pradziadek nagrzeszył, choć to ma swoje konsekwencje często w naszym życiu, bo jak ktoś straci majątek w przeszłych pokoleniach, gdzieś tam dawno temu, 40, 50, 70 lat temu, to czasem konsekwencje ponosi rodzina także dzisiaj. Był dom, był majątek, były jakieś zasoby i nagle ktoś popadł w jakieś tarapaty albo poprzez nałogi, poprzez swoje właśnie grzeszne życie roztrwonił wszystko i nie miał jako dziedzictwo już co zostawić swoim przyszłym pokoleniom. I na wnukach czy prawnukach to się odbija. Ale jeśli chodzi o osobiste grzechy, przewiny, to nikt nie chce za to odpowiadać. Cóż mnie obchodzi, że ktoś tam gdzieś kogoś właśnie skrzywdził, ja tego nie zrobiłem. I buntuję się na taką okoliczność, kiedy ktoś zarzuca, że ja teraz muszę odpokutować te grzechy, zapłacić za kogoś. I to jest właśnie fragment tej nowej konstytucji. To właśnie Ezechiel zmienia w 18 rozdziale to podejście. Nie ci, którzy w przyszłości kontynuują ród, ale każdy za siebie będzie odpowiadał. Teraz tu przed Bogiem to, co zrobiłeś, będzie osądzone. Taka ma być sprawiedliwość ludzka. Jeśli trzeba, trzeba ją wymierzyć, ale też i Bóg będzie na to zwracał uwagę. I najważniejsza rzecz, jaka dzisiaj pada w tym czytaniu, ona się w pewien sposób pojawi, czy skomentuje ją, czy we własny sposób ujmie ją także święty Jan w Apokalipsie, to jest ten sposób umierania. Dzisiaj Ezechiel mówi, no właśnie, kto po prostu mówi o umieraniu, o śmierci, która, on wiedział dobrze, że człowiek musi umrzeć, każdy, cieleśnie każdy z nas w pewien sposób zakończy życie, mniej lub bardziej gwałtowny w takich czy innych okolicznościach, no to nie znalazł nikt nigdy lekarstwa, to jest w ręku Boga, musi każdy odejść z tego świata, kiedyś opuścić ten padł, ale jest, i w słowach Ezechiela to też wybrzmiewa, inna śmierć, śmierć przed Bogiem, śmierć dla tej szczęśliwej wieczności. Dlatego tutaj mówi właśnie, zastanowił się usprawiedliwy, odstąpił od swoich grzechów, które popełniał i dlatego na pewno żyć będzie. To, że umrze cieleśnie, jest gwarantowane każdemu z nas. Codziennie wychodzimy naprzeciw śmierci. Krok bliżej, i także dzisiaj będziemy po dzisiejszym dniu kończąc go, to musimy mieć świadomość, że przybliżyliśmy się do śmierci, tej cielesnej. Zestarzeliśmy się o dzień jeden. Może ma to jakieś konsekwencje, których nawet dziś nie widzimy. Ale ostrzega Ezechiel dzisiaj przed czymś bardziej wymownym, czy bardziej istotnym. Może być inna śmierć, ta, która będzie trwać już na wieki. I przed nią trzeba się bronić. To jest śmierć, którą powoduje grzech w człowieku, odwrócenie się od Boga, zatwardziałość. W Nowym Testamencie, można powiedzieć, pojawi się takie stwierdzenie grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czyli uporczywe trwanie przy swoich grzechach i brak owego nawrócenia, na które dzisiaj Ezechiel też zwraca uwagę. Kto uporczywie twierdzi, że wszystko jest u niego w porządku, a trwa w grzechu wobec prawa Bożego, niestety zaciąga właśnie tę winę. Jest to bardzo poważne dzisiaj stwierdzenie Ezechiela i ostrzeżenie, żebyśmy tego błędu nie popełniali. Święty Jan, o którym już mówiłem, nazwie to inaczej. To jest tak zwana śmierć druga. Śmierć pierwsza, on też ją rozumiał i wiedział, że kiedyś też sam, choć był wielkim świętym i życie jego według tradycji trwało bardzo długo, to jednak kiedyś tę ziemię opuścił. Ale ostrzega także w Apokalipsie przed tak zwaną śmiercią drugą. Tych, którzy całkowicie zaparli się Boga, odeszli od Niego, zlekceważyli Go, wzgardzili Nim. Prorok poważny i słowo dziś poważne, więc też poważnie je potraktujmy jako zachętę, jako słowo nadziei też ogromnej, bo popatrzmy, obok tego obumierania jest też życie. Kto trwa przy Bożym prawie, stara się powracać, nawracać, rozmawiać z Bogiem, szukać Jego prawa w swoim życiu, aplikować je, ten ma gwarancję życia. Tego śmierć druga, jak powie potem święty Jan, nie dotknie. I przy tej nadziei trwajmy, ale na poważnie bierzmy też słowa ostrzeżenia i zachęty do nawrócenia.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono toż było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz gołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobny do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Analizując drugie czytanie, wyjęte z listu świętego apostoła do Filipian, który jest listem przede wszystkim o radości. Dzisiaj jednak musimy zwrócić uwagę na ostrzeżenie Pawła. On dokładnie mówi, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie. No więc on nie ukrywa, że ten krótki fragment dzisiaj czytany, bardzo dostojny, ważny tutaj z tym pięknym hymnem chrystologicznym, jako zwieńczeniem, jest napomnieniem. My często nie lubimy tego przyjmować. Napomnień, uwag. Montujemy się. I co jest ważne, to napomnienie, choć kiedy czytamy to, te słowa dzisiaj Pawłowe, może wydawać się takim bardzo ogólnym, nad głowami. Nazwałbym to wspólnotowym, takim społecznym. Jest skierowane przede wszystkim indywidualnie do każdego z nas. Można to ująć w innym takim sformułowaniu, zdaniu, myślę, które jeszcze lepiej to naświetli. Pawłowi chodzi o to, że każdy z nas w jakiś sposób musi mieć na uwadze wszystkich i wszyscy muszą mieć na uwadze każdego. Co to oznacza? Przede wszystkim Paweł chce ostrzec przed taką anonimowością tłumu. Wszyscy wiemy, że jest odpowiedzialność, że i żyjąc w danej społeczności, a tu konkretnie w kościele, czy w gminie w Filipii akurat wtedy, kiedy pisał Paweł ten list, nie może być takiej zbiorowości, która za nic nie jest odpowiedzialna. My znamy takie systemy, gdzie wszystko było wspólne i tak naprawdę było niczyje i wszyscy odpowiadali za coś, ale tak naprawdę nie było odpowiedzialnego. To przed tym właśnie przestrzega dzisiaj Paweł. Żeby nie było takiej postawy. Bo każdy wobec prawa Bożego, wobec przykazań musi się skonfrontować indywidualnie. I oczywiście Jezus Chrystus jest głową Kościoła i wspólnoty, ale wspólnotę tworzymy jako indywidualne organizmy. To, co powiedział nam dzisiaj Ezechiel. Każdy odpowiada za swoje czyny indywidualnie. To prawo zostało wtedy zmienione i Jezus je zaakceptował. I kiedy rozmawia ze swoimi choćby interlokutorami w Ewangeliach w różnym miejscu, to właśnie do indywidualności osoby się odwołuje. Każdego traktuje inaczej, traktuje właśnie indywidualnie w sposób wyjątkowy. I to miejmy na względzie. To dotyczy także naszego nawrócenia, bo i o tym jest tu dzisiaj mowa. Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia. Każdy indywidualnie. Te dążenia, które cechowały Jezusa Chrystusa. Jego relacje do Ojca i do ludzi. A więc wspólnego ducha, miłość. Pragnąc jednego, a właśnie nie pragnąc współzawodnictwa niewłaściwego, czyli wywyższania się, próżnej chwały, pychy i tak dalej, ale w pokorze oceniając. Czyli i ta postawa jest tutaj bardzo istotna. Wiemy, że ona też jest jakby często sednem nauki wobec uczniów Jezusa, kiedy widzi właśnie ich brak pokory, gdzie tu wzór mamy w Matce Bożej jako pokornej służebnicy, która staje przed Bogiem, by służyć i w służbie widzi realizację swojego powołania. Tak wiemy, że trzykrotnie Jezus, kiedy idzie z uczniami, właśnie doświadcza ich braku pokory, kiedy kłócą się o najważniejsze miejsca. Oto niewłaściwe współzawodnictwo tam się pojawia i Jezus wtedy najbardziej reaguje. To są te trzy momenty, które nazywamy zapowiedziami męki, tu trzeba dodać też i zmartwychwstania. I wtedy ta lekcja jest bardzo, byśmy powiedzieli, drastyczna, bardzo ostra. W pewnym momencie to przy drugiej zapowiedzi Jezus przyzywa dziecko i pokazuje, tak macie wyglądać, jako pełni zaufania, wyzbyci się z wyższości, pychy i tacy stawajcie przed Bogiem. To jest świadectwo właśnie braku tych niewłaściwych dążeń i współzawodnictwa. Wiemy, że tego jest w nas dużo, że tak jesteśmy często dzisiaj sterowani i nastawiani na realizację siebie, na robienie na siłę kariery, zdobywania władzy, różnych innych przywilejów. I to wszystko jest dobre, jeśli jest odpowiednio kierowane, z odpowiednią motywacją. Dzisiaj mówili o miłości, o pokorze. Jeśli tego też jest wiele, to nigdy to współzawodnictwo nie stanie się grzesznym. Ale wiemy, do czego może doprowadzić to, które jest niewłaściwe, oparte na pysze i innych złych skłonnościach. Jak bardzo ono wtedy rani ludzi wokół nas. Dlatego też te słowa Pawła dziś kolejne, po tych mocnej wypowiedzi Ezechiela, kolejne napomnienie, przypomnienie, może troszeczkę otrzeźwienie, kiedy na naszej drodze życia też zmagamy się z różnymi trudnościami. Na pewno droga chrześcijanina do doskonałości nie jest łatwa, ale łatwą też nie była droga Zbawiciela do nas i za nas, ale przyniosła najlepsze owoce i na to też zwracajmy uwagę. Każde wyrzeczenie, każda praca nad sobą też te owoce przyniesie w naszym życiu, jeśli jest dobrym współzawodnicem i współpracą z Jezusem Chrystusem.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dziś w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Podobnie jak przed tygodniem, ale i w następne niedziele nadchodzące, Pan Jezus przemawia do nas, przepowiada w sposób obrazowy, przez przypowieści. I zwróćmy uwagę, elementem, który łączy przypowieść z poprzedniej niedzieli i tę, która nadchodzi, to symbol winnicy, bardzo ważny w Ewangelii. Może warto zwrócić uwagę w tym kontekście czasowym, w jakim się znajdujemy, że jest to też dla nas pewna wskazówka, pewne pouczenie, pewne pytanie zadane przez Pana Boga. Zbliża się jesień, kończymy, właściwie ona już nadeszła kalendarzowo, ale jeszcze troszkę odczuwamy gdzieś tam te ostatnie cieplejsze promyki słońca, jeszcze jakiś ostatni powiew lata. Jest to czas żniw, czas zbiorów. Dla Jezusa Chrystusa obrazy z życia, nazwijmy to rolniczego, z życia ludzi, którzy zajmowali się czy to uprawą zboża, czy uprawą właśnie winnic, oliwek, jest niezwykle ważny. Jezus widzi to bezpośrednie połączenie. Brak zaangażowania w tej sferze niesie ze sobą również śmierć, śmierć duchową. Ważna jest praca człowieka, jego owoce, jego satysfakcja. Wdzięczność też za to rodząca się wobec Boga, wobec tych, którzy pomagali. A więc i na ten element zwróćmy uwagę. On jest w symbolice biblijnej, ale i we współczesnej, choćby w Izraelu, niezwykle istotny. Jednym z najważniejszych symboli, zresztą krzew winny, zobaczymy, jeśli jesteśmy w Izraelu, na różnych budowlach i sakralnych, i państwowych, jest herbem Ministerstwa Rolnictwa i Turystyki w Izraelu. A więc coś, co do nas ciągle przemawia i pytanie o to, jaki jest ten często nasz zbiór, jaka jest nasza osobista winnica, bo do tego dzisiaj często tutaj nawiązujemy. Czyli krótko mówiąc, moje życie osobiste, moja ta uprawa, którą co chwilę Panu Bogu w jakiś sposób przedstawiam, zdaję z tego relację. No właśnie i dalej dzisiaj ta postawa dwóch synów. Co chce Jezus przez nią powiedzieć, na co najbardziej zwrócić uwagę? Przede wszystkim tutaj czujemy związek słowa i czynu. Słowo niezwykle ważne. Słowo, które jest fundamentem wszystkiego w życiu Bożym, w życiu religijnym, w życiu Kościoła. Zobaczmy, ta rzeczywistość otworzona także w Eucharystii. Najpierw słuchamy słowo, by potem odpowiedzieć czynem. Czyli stół chleba już później, czy chleba żywego, który zanosimy. Ten chleb żywy też tej imaterialnej postaci nie zrodzi się, jeśli nie będzie tam odpowiedniej energii czynu włożonej pracy. Ale to jest owoc, który pochodzi z odpowiedzi na słowo. Dzisiaj ta odpowiedź jest bardzo różna. W jednym momencie ona jest po prostu tylko jak czymś bardzo teoretycznym, czymś bardzo powierzchownym, zdawkowym. Tak, idę pracować, mówi pierwszy syn, ale nie ma tam żadnego odniesienia do wnętrza, do serca, do uczuć, do związku z ojcem. Na odczepne coś mówię, tak żeby mi dano spokój, a potem i tak kieruję się swoją wolą, swoimi planami, swoimi drogami, a droga do winnicy w ogóle mnie nie interesuje. I druga postawa opamiętania, pierwsza reakcja buntu i właśnie owo nawrócenie. I tu ważna kwestia, którą dopowiada nam święty Mateusz, na którą zwróćmy uwagę. Drugi syn ma właśnie to odniesienie do wnętrza, do serca, które dzisiaj jest też często tak pomijane. Po co wierzyć? Po co zaglądać tam w ogóle do wnętrza? Po co dopuszczać kogoś do tego wnętrza? Czyli krótko mówiąc Boga. Wystarczy przecież to, co przyziemne. Ważna jest moja praca, moje zachcianki, moje plany. Mam siebie realizować. A właśnie Mateusz to podkreśla, co jest tutaj najistotniejsze. Opamiętał się. Żeby się opamiętać, to trzeba po prostu pamiętać w ogóle. Pamiętać, żeby się często zapytać troszeczkę swego serca, co tam się naprawdę dzieje. To znaczy zatrzymać się. Żeby się opamiętać, trzeba przyhamować w życiu. Trzeba mieć chwilę skupienia. A więc zaczyna się liczyć nie tylko to, co materialne, to, co dotykalne, to, co sprawdzalne, ale też zaczynam wnikać w sfery, których często nie można zobaczyć i do których mogę tylko ja wniknąć. I Pan Bóg. A więc na ten aspekt szczególnie zwróćmy uwagę. Jak on wygląda? Czy to nie jest tylko właśnie taka powierzchowna postawa zdawkowa, jestem, przyszedłem, byłem, postałem, odszedłem. Czy jesteśmy zdolni do głębszej refleksji? Może to jest właśnie ten moment, ta przypowieść dzisiaj, to szczególne słowo w tym kontekście żniw, pewnych zbiorów. Także i w życiu przychodzą takie momenty, żeby się może opamiętać, zastanowić. I od dłuższego czasu może to nie było realizowane, ale wreszcie zajrzeć do siebie, tam gdzieś do tego wnętrza, do tej winnicy, która też była przeze mnie uprawiana, do mojego duchowego życia, do mojego postępowania, tego głębokiego, które znam tylko ja i Pan Bóg. Ta głęboka zachęta dzisiaj będzie nam towarzyszyć. To zachęta do tego powrotu, do Boga, do wartości, do tych fundamentów, które gdzieś tam w życiu zakładali nam rodzice, kapłani, wiele osób, które chciało, żeby to nasze życie także miało ten piękny drugi wymiar duchowy, o którym dzisiejszy świat chce mocno zapomnieć albo zatrzeć, gdzieś go zniszczyć i podeptać.
Przez liturgię słowa 27 niedzieli zwykłej przeprowadził nas ksiądz profesor Tomasz Tłodziecki, moderator dzieła biblijnego świętego Jana Pawła II diecezji toruńskiej. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia czasu audycji Szukając Słowa Bożego. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Na zegarach 18:50. Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maria. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Celina Stopnica. Ja bym tak chciała się, ponieważ słuchając rozważań i tak najbardziej taką refleksję, tak mi się taka refleksja pojawiła w moim umyśle, że jeśli chodzi o tą przypowieść o dwóch synach. I tak myślę, że my właśnie, ludzie, którzy jesteśmy na drodze wiary, poszukiwań, jesteśmy tak naprawdę często raz jednym tym synem, raz drugim tym synem, powiedziałabym, że troszkę faryzeuszem, troszkę celnikiem jakby. No bo my tak często myślimy, że my wszystko wiemy, wszystko umiemy, jesteśmy mądrzejsi, lepsi. No faryzeusze tak, prawda, mieli takie mniemanie o sobie. I no i właśnie jest ten pierwszy syn, który powiedział, że idę, Panie, lecz nie poszedł, prawda. No on ponieważ się czuł taki pewny, a w końcu pomyślał sobie tak, no cóż, będę słuchał, kiedy ja i tak wiem, co mam robić i nikt mi tam nie będzie dyktował, co ja mam robić. I to jest taka postawa w pewnym sensie faryzeusza, ale często my się też tak zachowujemy. I co nad tym ubolewam właśnie. I też właśnie tak mówię o sobie również, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie no ta pycha, jakaś taka no zarozumiałość może powoduje właśnie takie negatywne zachowania. Niewłaściwe, nie podobają się Panu. Natomiast ten drugi oczywiście powiedział, że nie pójdzie, nie chcę. No ale później, ponieważ jego serce pokorne, bardziej skruszone, pomyślał, że no tak nie można, jestem przecież synem, powinienem być posłuszny, mam jak wobec ojca jakąś lojalność i tutaj no mimo wszystko uczyniłem ten uczynek, no pójdę do tej winnicy pracować, bo uważam, że tak trzeba. No i to tak powiedzmy, to jak ten celnik, który właśnie się modlili właśnie faryzeusz i celnik. Celnik wychwalał się, co on tam, prawda, nie daje daniny i tak dalej. A celnik po prostu no nawet nie śmiał podnieść oczu. Z pokorą taką bił się w piersi, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I te dwa zestawienia, tak powiedzmy, ten faryzeusz i celnik, no to tak mi się kojarzą właśnie ci dwaj synowie. Jeden, który właśnie powiedział najpierw, że pójdzie, a nie poszedł, a ten drugi, że nie chce, a poszedł. I ta druga postawa, no jest taka bardziej miła Bogu i dobrze by było, żebyśmy raczej czerpali wzorce tego celnika, powiedzmy, tego drugiego syna, który no zbuntował się, ale później poszedł. I dobrze, że tak, no my błądzimy i nawracamy się. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Celino, pozdrawiamy serdecznie, księże profesorze.
Tak. I to oczywiście to nawiązanie do celników, to no pada w Ewangelii i to też na myśli pewnie Pan Jezus miał właśnie to opamiętanie. Zresztą miał taki przykład bezpośredni w gronie swoich apostołów, jak człowiek właśnie z tej, no powiedzmy, najbardziej upodlonej pozycji społecznej, znienawidzonej, z pozycji złodzieja, oszusta, a nawet jak pokazuje Zacheusz, z pozycji człowieka zasługującego na śmierć, już tu kiedyś to komentowaliśmy w kontekście właśnie spotkania z Zacheuszem, no może się wydźwignąć, nawrócić, no zrobić coś, co jak powiedzieliśmy, stanie się przyczynkiem do tego, żeby nie umrzeć na wieki, żeby nie dotknęła go ta śmierć druga. Ale ja jeszcze do tej odpowiedzi tutaj, którą usłyszeliśmy, dodałbym właśnie może takie spostrzeżenie. Zresztą ono bywa w komentarzach dodawane, kiedy tutaj oczywiście rozważamy dzisiejsze słowa. Zresztą często pojawia się też to porównanie tych dwóch synów z dzisiejszej Ewangelii do późniejszych tekstów Łukaszowych, które mówią o marnotrawnym synu i tym gnuśnym synu, który tam z ojcem pozostał. Pamiętamy tę przypowieść z 15 rozdziału świętego Łukasza. To też tu porównanie można zastosować, ale często pojawia się taki dodatek komentatorów, który mówi, że no właśnie, ci celnicy wymienieni na końcu tej dzisiejszej Ewangelii, tego fragmentu, to jakby trzeci syn. to taki syn, który wchodzi już w relacje z Bogiem, to ten nawrócony, to ta postawa właśnie po refleksji. Jezus już tego doświadczył. Jak powiedzieliśmy, miał w swoim gronie Mateusza, miał innych, którzy też mówili, mam swoje sprawy i to, co mówisz, nie interesuje mnie. Potem byli tacy, którzy przemyśleli. I Jezus już widział też owoce, więc miał już tych nawróconych pośród siebie. A więc tu otwiera się wielka perspektywa nadziei. To jest możliwe do zrealizowania. I nie ma takiej postawy, która by przekreślała człowieka. Konieczna jest tylko, jak powiedzieliśmy dzisiaj, ta wewnętrzna refleksja o właśnie to, co dziś padło tutaj z ust naszej radiosłuchaczki. Modlitwa, rozmowa z Bogiem, dialog z Bogiem. Jezus zawsze do tego zachęca, zaprasza. Tu znowu moglibyśmy przez te wielkie, piękne dialogi przeprowadzić nas wszystkich, które są choćby w Ewangelii Świętego Jana zawarte. Ile tam jest wielkiej treści właśnie i zachęty do tego, żeby do Boga stawać w postawie, przed Bogiem w postawie dialogu, z tym zamiarem do Boga przychodzić. Innej drogi nie ma. Dzisiaj też widzimy, to wszystko się dzieje na zasadzie rozmowy. Ojciec chce rozmawiać, prosi. Może też tu zawrakło też inne jakby postawy synów. Dyskusji z ojcem też. Nie chodzi o to jakąś próżną czczą, która trwoni czas, ale też pewnej dyskusji na temat właśnie, jak ta winnica ma być uprawiana, jak ma wyglądać, jak można by ją ulepszyć. Tego też zabrakło i może tego ojciec oczekiwał. Więc tu jest wiele dróg, które się otwierają przed nami i myślę, wiele dróg pozytywnych. Potrzeba tylko naszej refleksji, właśnie to, o czym powiedzieć, wejścia, opamiętania się, czyli wejścia do wnętrza, a kluczem do serca człowieka, do duszy jest modlitwa i dialog z Bogiem, więc też na to zwróćmy uwagę. Rozmowa, na którą dzisiaj Jezus zaprasza.
18.57 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Wraz z nami jest ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa. Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza wykładowcę. Ja mam pytanie do księdza wykładowcy. Tutaj chodzi mi o tego pierwszego i drugiego ucznia. Przede wszystkim, bo pierwszym uczniem jest ten człowiek, który wypełnia wolę w Jezusie Chrystusie, czyli ten człowiek, który, o nim się mówi, że złodzieje i latacznice wyprzedzają nas do Królestwa Niebieskiego. To są ci ludzie, którzy idą w imię Jezusa Chrystusa. Ale to jest właśnie, to Jezus powiedział, że złodzieje i latacznice wyprzedzają was do Królestwa Niebieskiego, dlatego że jesteśmy jakby w Jezusie Chrystusie, a Jezus Chrystus jest czymś więcej, bo bądźcie dobrego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Więc całe w Chrystusie Jezusie jest jakby świadectwo samego Boga Ojca po to, abyśmy mogli dojść. Czyli poznawszy Boga, musimy uznać Go za Boga i to w życiu doczesnym. Nie możemy odstąpić od tego, abyśmy byli poza Bogiem, a poznawszy Boga w życiu doczesnym i w życiu doczesnym poznawszy Boga w Jezusie Chrystusie, poznajemy Boga w Chrystusie Jezusie. I tutaj właśnie jesteśmy tego dobrego usposobienia, bo będąc w postaci Bożej, czy to złodzieje i ladacznice nawet potrafią być, bo znając Boga, przyjmują Go za Boga, to tutaj właśnie o tym mówił Jan Chrzciciel, czy, nie wiem, Jan Chrzciciel chyba o tym mówił, że poznawszy Boga, uznajemy Go za Boga. I to jest normalne i doświadczalne w życiu doczesnym. Ale będąc w postaci Bożej, uznając Boga, bądźmy dobrego nas usposobienia, jaką było w Chrystusie Jezusie, czyli bądźmy doskonali względem Ojca. Bo tylko względem Ojca możemy dostąpić tego, co jest łaską z nieba, albo łaską od samego Ojca, bo niebo i Ojciec to jest coś bardzo podobnego. I tutaj proszę księdza wykładowcę o dopowiedzenie, bo jest to takie mocne i tutaj jeszcze i trudno powiedzieć, ale właśnie w tym imieniu, w Chrystusie Jezusie jest przyszłość i jest nasza nadzieja w mądrości od samego Boga, i poznawszy tego, że nie jesteśmy tylko ludzkiego usposobienia, na boskiego usposobienia na sposób ludzki, ale ludzkiego sposobienia na sposób boski. Proszę księdza wykładowcę o dopowiedzenie. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również, pozdrawiamy.
Tak, no dużo tu było takich teologicznych tytułów, stwierdzeń. Ja tylko dodam tutaj to zdanie, które Jezus sam wypowiada. Posługuje się dzisiaj zresztą Pan Jezus obrazem Ojca. Nie stawia siebie tam, że to On zaprasza, tylko przywołuje obraz Ojca. Po prostu któryś tam, bo często w tych wypowiedziach Ojciec odgrywa najważniejszą rolę, ale dzieje się to na zasadzie, czy z powodu tego, że Jezus zawsze podkreślał, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc tam, gdzie widzimy Ojca, tam jest też i Jezus Chrystus, tam też działa Duch Święty. Cała ta Trójca ma tutaj swoje miejsce, każdy ma swoje działanie, byśmy powiedzieli, bo w tym ona się różnicuje. Jezus swoim słowem zaprasza do tego przemyślenia, żeby właśnie poznawać Ojca, jaki jest, a jest zawsze skłonny do dialogu z człowiekiem, do rozmowy, a tą mocą, która jest zdolna nas przemieniać, to co Pan tutaj powiedział, z tego stanu celnika, ladacznicy, złodzieja, to jest moc Ducha Świętego, na którą się trzeba otwierać. Ale to, co jest dzisiaj najważniejsze, to jest po prostu to, żebyśmy się otwierali i rozumieli, że istnieje autentyczne życie duchowe. Nam grozi dzisiaj powracający, bym powiedział, bo ja to z dzieciństwa pamiętam, taki zbuntowany, rewolucyjny materializm, który chce zredukować życie człowieka do tego, co widzialne, co tutaj przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat doświadczalne, tylko nie ma tej perspektywy dalszej. Nie ma tego właśnie znaku nadziei, o którym dzisiaj bardzo dużo mówimy, choćby wychodząc już od Ezechiela, tam podkreślaliśmy. Jest Bóg nas przed tym chce uchronić, żebyśmy nie umarli na wieki, żebyśmy poprzez pracę w winnicy wnikali w swoje wnętrze, o nie dbali, bo to ono zadecyduje o tym, czy będziemy żyli, czy nas ominie śmierć druga, a pozwoli nam spotkać się z Bogiem twarzą w twarz, być radosnymi uczestnikami niebiańskiej uczty. O to chodzi. No właśnie, celnicy się zdołali wybronić przed tym, bo przyszedł ten moment refleksji, moment właściwej postawy. To jest jasne, że dzisiaj Jezus mówi też w tej przypowieści o dwóch synach, o tej całej wielkiej grupie tak zwanych uczonych, którzy w słowach byli mocni, tylko czyny nie szły w parze za tym. I nawet Jezus mówił, to co mówią, wy przestrzegajcie, róbcie tak jak mówią, ale czynów ich nie naśladujcie, bo tam nawet nie ma czego naśladować, bo tam tych czynów nie ma. I to jest ta postawa pierwszego syna. Więc też nie ma wniknięcia do swego wnętrza, do tej winnicy, tego poletka i ono tam jest tylko w teorii istniejące. I słowa zasypują jakby wszystko. To nie wystarczy. I dlatego też ta zachęta właśnie, by patrzeć dzisiaj na miłosiernego Ojca, który zaprasza do pracy nad swoim sercem i wnętrzem. A jest szansa dla wszystkich, bo nawet ci z najgorszych tam nizin społecznych, odrzuceni kryminaliści, mieli szansę do Boga wrócić, jeśli zaczęli pracę we właściwym kierunku.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam na imię Ewa, dzwonię z Ameryki, USA, z Hartford, Connecticut. I ja tak myślę, że ten jeden syn i ten drugi, ani jeden, ani drugi dobrze nie powiedzieli. Bo trzeba to, co się mówi, to robić. Ale na świecie ludzie tak nie przestrzegają. Bo ten pierwszy, on może, ja też tak myślę, że może ojciec się dużo nie interesował nim i on tak to, tego ojca tak, no, też tak jak ojciec. Ludzie nie myślą, bo ja też tak i Biblię czytam i to, tu Pan Jezus nauczał, mówił, ale nikt nie wspomniał o hormonach w człowieku, bo to jest najważniejsza rzecz, tarczyca, jak pracuje. I to myślenie nasze, że to, co trzeba, to, co się mówi, to tak trzeba robić, ale to tak nie jest. Ten balans, ludzie mają różny, doktor nie pomoże, bo mówią, że dobrze, a wcale nie jest dobrze. Ja mam praktykę bo z tymi hormonami, bo mi doktor 6 lat przedawkował leki w Ameryce, to ja już wiem, jaka jest niedoczynność, jak nadczynność, jak się myśli i to jakby TSH jest 1,5-2, to jest perfekt i się na nic nie choruje, żadnych raków, nowotworów, ale to doktor ci nie powie tego i tak pani ludzie myślą.
Ewo.
Tak, to za mało, to za dużo i jest szczęśliwy człowiek, co ma dobry balans, a jak nie ma, no to, to organizm mocniejszy od człowieka, choć jest chciał dobrze, a nie można tego, bo opanuje ten organizm tak człowieka, że albo śpi, albo tajer zmęczony. No i to tak w życiu jest, no tak właśnie, te skoki, te balanse później z tego i te stresy się robią.
Pani Ewo, i też życzymy, aby ten balans był jak najlepszy, zwłaszcza ten balans duchowy w naszym życiu, niech on będzie taki, aby nasze samopoczucie było przepełnione pokojem, było przepełnione też tym wszystkim, co płynie od Pana Boga w naszym życiu. I takiego balansu również Pani serca życzymy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, prosimy.
Jadwiga, czy ja już mogę zadać pytanie?
Prosimy, Pani Jadwigo, jesteśmy już na antenie.
Sprawa dotyczy młodych aktywistów, których spotkałam pod Kościołem Świętego Krzyża. Jeden z nich miał plakat "Warto rozmawiać". I ja powiem szczerze, początkowo z ciekawości, tak trochę jak żona Lota. Nie z miłości do bliźniego, ale z ciekawości zaczęłam rozmawiać. Nie wszyscy młodzi ludzie byli gotowi do rozmowy ze mną. Niektórzy byli agresywni i nastawieni bardzo na nie, bo ja wracałam z kościoła.
Pani Jadwigo, jeśli mogę przerwać na chwileczkę, dobrze? Tak, żeby troszeczkę też ukonkretnić naszą rozmowę, ponieważ możemy o wszystkim rozmawiać, trzeba rozmawiać, ale czas naszego spotkania jest dedykowany Słowu Bożemu i refleksji nad Słowem Bożym chcielibyśmy poświęcić ten czas, tym bardziej korzystając z tej sposobności, że wraz z nami jest ksiądz profesor, który zajmuje się Słowem Bożym. Zatem może nie rozdrabniajmy na różne inne tematy naszej dyskusji, tylko skupmy się na Słowie Bożym, które jest dedykowane na najbliższą niedzielę. O to bardzo serdecznie prosimy, dobrze?
Tylko straszy. Halo?
Tak?
Że Kościół tylko straszy ich.
Panie Dzigo, ale ja jeszcze raz powtórzę, że może skupmy się na właśnie liturgii Słowa Bożego, a nie na innych różnych tematach. Pewnie też interesujących, ale pierwszeństwo chcemy dać nie tylko w tej audycji, ale również w naszym życiu Słowu Bożemu. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
tak,
Boże.
Jerzy, południe Polski.
Witam, Panie Jerzy, prosimy.
Chodzi mi o takie pytanie, mianowicie mamy u Ezechiela grzesznika, który odchodzi od grzechu i po prostu jego grzechy ulegają odpuszczeniu. Chciałbym się dowiedzieć, czy to ten grzesznik odpuszcza sobie sam grzechy, czy Pan Bóg odpuszcza grzechy?
Panie Jerzy, pozdrawiamy i przekazujemy.
Dziękuję.
Księdzu profesorowi.
Oczywiście Pan dobrze wie, kto odpuszcza grzechy. Ezechiel jest zupełnie innej rzeczywistości. On się nad tym jeszcze nie zastanawia. Tutaj całą tę kwestię, nazwijmy to technicznej spowiedzi, odpuszczania grzechów, tak jak my to dziś czynimy, indywidualnej, przynosi dopiero Pan Jezus i to On daje uczniom swoim wieczerniku tę moc. W tamtym czasie, kiedy działa Ezechiel, i to potem w jego księdze też widać, wiemy jak wyglądała kwestia tego uwalniania od grzechów. Żaden człowiek, tutaj o to Pan pyta, nie mógł sobie tych grzechów oczywiście odpuszczać i Żydzi mieli ku temu odpowiednie rytuały. No wiemy, że tym dniem, który jest i on się teraz właściwie w naszym czasie, nawet teraz chronologicznie odbywa blisko, to jest Jom Kippur, czyli Dzień Pojednania, kiedy oni przychodzili wszyscy na złożenie ofiary, to Pan zna tutaj te kwestie z kozłem ofiarnym, jednego składali na ofiarę, drugiego wyganiali z grzechami właśnie, który każdy każdy w duchu indywidualnie, ale to w tym miejscu, w tym konkretnym momencie tej celebracji tam miał być zgromadzony, mieli duchowo jakby przekazać na tego kozła, najpierw kapłanom, arcykapłanom, a potem z tym kozłem razem na niego składał arcykapłan te wszystkie grzechy ludu i wypędzał. Nie było jakiegoś takiego obrzędu, gdzie ktoś sobie przyszedł po prostu do świątyni czy w innym miejscu i powiedział: Panie Boże, ja sobie grzechy odpuszczam, rozliczam, czy w ogóle sam przed sobą, bo takich możliwości nie ma. Do tego nikt nie zachęca i wiemy, że to wszystko należało. To są różne potem inne takie obrazowe stwierdzenia. Jest taki tekst w pierwszej księdze Samuela, kiedy Samuel mówi, zanim przystąpimy do rekonstrukcji, nie, jakby całego narodu, do walki z wrogiem, to najpierw trzeba wyznać swoje grzechy. I to się robi publicznie, i to się robi w odpowiedniej ceremonii. Wtedy ona polegała na wylewaniu wody. Woda, on nawet mówi potem, tak jak serce trzeba wylać przed Bogiem, ale to przede mną jako prorokiem na konkretnej ceremonii, bo tak jak wodę wylejemy w upał na ziemię, to po godzinie już nie będziemy widzieli po niej śladu generalnie. Wyparuje od razu. I taka jest sytuacja właśnie tutaj obrazowo przekazana. Przed Bogiem, jak się serce wyleje, ale to przed Bogiem, nie przed sobą samym, to jest szansa na to, że te grzechy Bóg zapomni, bo ludzie najczęściej nie. I my też, choćbyśmy się nie wiem jak starali i udawali, że my sobie coś tam odpuszczamy, to i tak w nas ten ślad pozostanie. To będzie gdzieś człowieka dręczyć i męczyć i nawet zamęczy czasami, więc tu potrzeba odpowiedniego miejsca, rytuału. Oczywiście te wszystkie starotestamentalne przepisy zostają w jakiś sposób anulowane, zmienione przez tego, który jest najwyższym kapłanem i przynosi już bardzo konkretną drogę i szansę nawrócenia. To tyle, nie wiem, myślę, że... No oczywiście można by dalej dyskutować techniczne różne kwestie, ale na pewno nie było czegoś takiego w zamiarze Ezechiela, że to każdy teraz sobie indywidualnie będzie tutaj grzechy odpuszczał. To on też zachęca do modlitwy, do wspólnego stawania przed Bogiem, praktykowania tego wszystkiego, co prawo zakładało w świątyni, ale w sposób oczywiście sprawiedliwy, czysty, rzetelny.
12 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz profesor Tomasz Tłodziecki, moderator dzieła biblijnego świętego Jana Pawła II diecezji toruńskiej. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Małgorzata z Polski Zachodniej. Może to nie jest tak do końca akurat do tej tutaj kwestii, ale ponieważ był poruszany też wspominamy święty Jan i wspominamy święty Paweł, chciałam zapytać, jakie, czy wiadomo coś o tym, czy było ich jakieś spotkanie, jakie relacje, no bo właściwie na tym samym terenie działali przez dłuższy czas, prawda?
Pani Małgorzato, już przekazujemy głos księdzu profesorowi.
Dziękuję.
Tak. Przepraszam, bo nie mam tutaj akurat. Różne takie tam pomoce tutaj mamy. Nie mam ze sobą mojego egzemplarza Pisma Świętego. Zachęcam do takiej lektury dwóch fragmentów. Na pewno jest to 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam święty Paweł przybywa na sobór. I nie ma tam specjalnie znaczącej pozycji. To dziwi autorów Dziejów Apostolskich, że tak wielki misjonarz już wtedy, który postawił problem, ale nie zabiera głosu w dyskusji, bo problem był, jak nawracać pogan. I nad tym dyskutuje starszyzna i tam pani spotka, znaczy ma już pani odpowiedź tam na swoje pytanie tutaj postawione, czy oni ze sobą współpracowali i spotykali się. Tak, spotykali się i święty Paweł potem potwierdza, jakby mówi o tym spotkaniu także w liście do Galatów. Tam w pierwszym rozdziale mamy taki, nazwę to taki troszeczkę skrócony życiorys świętego Pawła. Mówi o swoim prześladowaniu, ale też mówi, kogo spotkał. To nie były długie spotkania. On mówi, że przebywał w Jerozolimie 15 dni i tam miał okazję spotkać i Jakuba, i Piotra, i właśnie Jana, i podał im prawicę. I oni jakby zgodzili się na to, żeby poszedł do pogan, a oni raczej do ludzi nawracających się z judaizmu. Wiemy, że Paweł miał mniejsze troszkę doświadczenie, choć był Żydem i był wykształconym Żydem, to jednak nie pracował, nie wzrastał w środowisku jerozolimskim, nie wzrastał w Palestynie, a więc tym judaizmem czysto takim izraelskim miał mniej kontaktu. On to wyniósł z diaspory, bo rodził się w Tarsie, czyli na terenie Turcji. I ma pani też rację, że pewne wątki łączą się, bo Jan kieruje w swojej Apokalipsie listy do siedmiu kościołów. To są te same gminy w niektórych przypadkach, nie wszędzie, do których potem, czy wcześniej trafił i był tam święty Paweł i też zakładał właśnie tam kościół. Być może to było tak, że najpierw właśnie Paweł swoją działalnością misjonarską ich przystosował do przyjęcia potem tego, no, bardzo trudnego przesłania, jakie ma Apokalipsa. Ale o tej współpracy jest troszkę tutaj szczegółów w Piśmie Świętym, więc na te fragmenty warto zwrócić uwagę. Ale też musimy podkreślić, że nie koncentruje się na tym Pismo Święte. Raczej pokazuje właśnie indywidualny rys nauczania Pawła, jego indywidualną działalność. On jest bardziej związany najpierw z Barnabą, a potem już działa raczej po swojemu. To on dobiera sobie współpracowników. I tu bardziej jeszcze, choć on nie pochodzi z grona apostolskiego, jak wiemy, związany z Pawłem jest święty Łukasz. Choć to też jest zagadka, bo niektóre tematy takie bardzo ważne, teologiczne dla nas, są nieobecne później u świętego Łukasza. Więc tu pytamy o ten związek, czego tak naprawdę Łukasz się nauczył, skoro nie mówi o właśnie sprawiedliwości tej Pawłowej, czy no inne tematy też tam się nie pojawiają, więc no, ale tutaj ten związek jest wyraźniejszy. Paweł wspomina świętego Łukasza jako swojego towarzysza, zresztą jemu prawdopodobnie zawdzięczamy opis dziejów apostolskich, czyli działalność w dużej mierze świętego Pawła, więc to musiał zrobić ktoś, kto był blisko. A z apostołami, no to jest to spotkanie takie dosyć intensywne, wspominane. Więc jeśli to panią interesuje, to tam trzeba się udać i tam jeszcze sobie pewne rzeczy doczytać. Na pewno pewna wymiana myśli, pewna wymiana poglądów była. Choć nie jakoś przez dłuższy czas, na stałe, to nie była jakby stała taka współpraca, stałe dopytywanie się, tylko pewna wymiana poglądów i potem rozejście się i działanie w imieniu Chrystusa w różnych miejscach.
Prosimy bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam na imię Jan. Ja tylko dosłownie cztery zdania odniosę się do Ewangelii. Otóż tą przypowieść o dwóch synach, czy tam następna chyba jest, o tych zwierzawcach. No Pan Jezus, jeżeli dobrze kojarzę, wygłasza w Wielkim Tygodniu we wtorek. No i one są głównie skierowane do arcykapłanów i faryzeuszy. No i one są groźne dla nich właśnie ze względu na przesłanie. Chciałbym, żeby to przesłanie zostało zapamiętane. Otóż Pan Jezus przekreśla takie pierwszeństwo wynikające z godności na rzecz, na korzyść pierwszeństwa czynu i posłuszeństwa. No i mówię, Pan Jezus mówiąc takie rzeczy, to po prostu sam się pchał w ręce arcykapłanów. Za chwilę, zresztą za dwa dni, oni Pana Jezusa między innymi za takie przypowieści pojmali. I jeszcze ostatnie zdanie. Ksiądz tam, analizując pierwsze czytanie, powiedział takie zdanie, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest takie zatwardziałe trwanie przy grzechach i niechęć do nawrócenia się. Chciałem powiedzieć, że co ksiądz to opinia? Ja sobie myślę, proszę księdza, że ksiądz jest w mylnym błędzie. Wydaje mi się, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest rozpacz i ta w najczarniejszym takim wydaniu, bo to jest zanegowanie nadziei, czyli zanegowanie wszechmocy Pana Boga. I taką właśnie czarną rozpacz spadł nieszczęsny Juda, no i skończył tak, jak skończył. Dobranoc.
Dobranoc, Panie Janie. Pozdrawiamy.
Nie wiem, czy ja jestem w błędzie. Myślę, że jesteśmy... No, na to nazwę obaj mamy rację. Bo ja powiedziałem tylko o jednym z aspektów grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu. Bo ma pan rację, że oczywiście utrata nadziei w miłosierdzie Boże to jest kolejny przejaw. To, co ja powiedziałem, też jest absolutnie, sądzę, właściwe. Na tyle, myślę, teologię znam. Ale przyznaję panu rację, a nie było kontekstu do tego, żeby poruszać też ten aspekt, który pan poruszył. I bardzo dobrze, żeby tutaj wybrzmiało to, co pan powiedział, że właśnie takie rozpaczliwe, uporczywe właśnie negowanie Bożego miłosierdzia, o czym dzisiaj tutaj bardzo mocno mówimy, i to Jezus dzisiaj potwierdza, że jest nadzieja nawet dla tych ludzi najbardziej upodlonych, ale takie trwanie uporczywe i negowanie, odmawianie nawet komuś, albo kpienie z takiego momentu, no też jest, też to też będzie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. On ma tam wiele aspektów, odwlekanie właśnie tego nawrócenia na czas nieokreślony, to też w tym się mieści. I myślę, że to tutaj zostało wyjaśnione, nie ma co tutaj się tego specjalnie czepiać. Tutaj trzeba zajrzeć do podręczników teologii moralnej. My to tutaj wzmiankujemy, jeśli to gdzieś tam z kontekstu biblijnego wynika. Ma pan też rację, że ta przypowieść o rolnikach jest w Wielkim Tygodniu i będzie za tydzień. My nie rozwijamy tego. Tam się pojawi znowu ten łączący, jakby ten wspólny mianownik tej przypowieści, czyli tej, która była przed tygodniem, dzisiejszej i tej za tydzień, czyli winnica, czyli też sprawa Kościoła. To też jest bardzo negowany dzisiaj i bardzo, bardzo trudny temat. To nawet tutaj też wybrzmiało. Ojciec tutaj próbował tak pacyfikować troszkę tę wypowiedź. No właśnie postawa Kościoła wobec tych nawracających się, jak tutaj z ust pani z tej rozmowy takiej niedokończonej padło, że Kościół straszy. Kościół nikogo nie straszy i wszystkich wzywa do tego nawrócenia. To, co pan tutaj też powiedział, że to było skierowane do arcykapłanów. Jezus jest do końca szczery w swoich wypowiedziach. Co to by był za Zbawiciel, który by pewne prawdy owijał w bawełnę? On przyszedł i powiedział, że jest jedna prawda. To on sam jest jedną prawdą. To też jest dzisiejszy właśnie problem świata, relatywizm, prawda? No i dlatego Kościół straszy, bo trwa przy tej jednej prawdzie. I mówi do wszystkich, że nie ma dwóch, trzech, czterech prawd, że jest jeden Bóg i jedna prawdziwa wiara. To też jest dzisiaj... Ja wiem, że jak ja do dzisiaj powiem, to też się znajdzie wielu takich jak arcykapłani ze Starego Testamentu, jak to pan dzisiaj powiedział, i wystawię się na strzał i za trzy dni będą chcieli mnie zbawić, kiedy ja powiem, że wszystko inne jest herezją, a taką prawdziwą wiarą jest wiara katolicka. No to dzisiaj wszystkich bardzo drażni. To jest wystawianie się wprost na strzał, ale to jest wierność Chrystusowi. Albo się mu jest wiernym i mówi się, jest jedna obiektywa, niezaprzeczalna prawda, albo się dopuszcza relatywizm, synkretyzm i wszystko, co chcemy i pomiesza się wszystko też i wtedy też zatracamy ten właściwy wymiar i nawrócenia, i no bo z czego się wtedy nawracać, jeśli wszystko jest możliwe, wszystko jest prawdą i każda wiara jest właściwa i możliwa, no to kim się kierować wtedy? No dzisiaj Jezus jakby wskazuje, gdzie jest to źródło i kogo słuchać należy, więc no, tego się trzymajmy.
Prosimy bardzo, halo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewa Bilańska z Gdańska. Ja chcę wykorzystać obecność księdza profesora w programie i zapytać, co mnie nurtuje. U Boga nie ma przypadku i chciałabym zapytać, zmierzam ku temu, żeby ten mój różaniec wyglądał odpowiednio, wobec tego usiłuję panować nad myślami i rozważam różaniec święty i chciałabym zapytać, mnie nurtuje, czy obecność, myślę tutaj o cząstce Przemiana na Górze Tabor, i tam są obecni trzej apostołowie, ksiądz Piotr, Jakub i Jan. Ja chciałabym, żeby ksiądz profesor odniósł się do mojego pytania i powiedział mi, czy to jest przypadek, czy Pan Bóg wybrał ich, bo właśnie oni trzej mieli jakąś przed sobą drogę i dlatego zdecydował się pokazać tę przemianę na Górze Tabor. To wszystko, kłaniam się. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór radiowy.
Szczęść Boże, Panie Ewo, pozdrawiamy.
Taka bardzo, bardzo praktyczna wskazówka. Kiedy Jezus powołuje uczniów, to tam dowiadujemy się, że oni współpracują ze sobą. Jakub, Jan, to wiemy, są bracia. Więc to też jest jakby część odpowiedzi. Są sobie bliscy, razem zarastali, razem pracowali, Jezus to wiedział. Zresztą powołując ich, ja na to zwracałem już tu kiedyś na ten kontekst, na powołaniowych kazaniach o tym mówię. Jezus akurat powołując tych dwóch uczniów pokazuje nam niesamowitą prawdę, która jest dzisiaj, szczególnie w kwestii powołań, bardzo istotna. To byli optymalni kandydaci. Ta scena jest bardzo wymowna, bo Jezus widzi ich w pracy z Ojcem. Ten ojciec musi wiele stracić. To co jest niewyobrażalna sytuacja, kiedy powierza im w ręce przedsiębiorstwo, wie, że ich przygotował świetnie, oni tam mu pomagają, naprawiają sieci razem z ojcem i on ich obu traci. Dzisiaj byśmy się też spotkali z potokiem krytyki. Jak to teraz ojca zostawić? No to za Ewangelia, że my tego nie wiemy, czy oni go tak rzeczywiście na pastwę losu zostawili, bo tam całego kontekstu nie znamy, ale z drugiej strony Jezus widział ich przy pracy z ogromnym szacunkiem do ojca z życzliwością wobec siebie, więc lepszego kandydata nie można mieć na tego, który ma pójść i służyć ludziom. To byli sprawdzeni ludzie, a Piotr był ich współpracownikiem. Więc mamy taką trójkę, która się dobrze rozumie, dobrze zna, dobrych znajomych i potem Ewangelia pokazuje ich także w innych kontekstach, jak jest uzdrowienie na przykład tej córki Jaira, która umiera. To Jezus też ich bierze i są świadkami tego wskrzeszenia. To ma potem jeszcze dalsze konsekwencje, już takie literackie. My wiemy, że Ewangelia Świętego Marka ma dodany ten ostatni fragment o zmartwychwstaniu. Pierwotnie prawdopodobnie Ewangelia Świętego Marka nie miała tego fragmentu, a tym, co pokazywało Jezusa jako Pana życia nad życiem i śmiercią, to był właśnie fakt, który przeżyli ci uczniowie, których Pani wymienia. Ci na górze Tabor i ci później właśnie brani jako świadkowie pewnych wydarzeń w szczególne miejsca. Na górę Tabor, do córki Jaira, a także na modlitwę do Ogrójca. Więc to jest taka trójka, no troszeczkę może uprzywilejowana, ale też z wielką odpowiedzialnością. Potem dodawania świadectwa. I ona się potem też wypełnia jakby jako szczególne świadectwo, bo oni zajmują wśród apostołów i tę odpowiedzialność rozumieli. Bardzo szczególne miejsce już potem w działalności Kościoła. Piotr to jest pierwsza głowa Kościoła i apostoł nawracający się głównie z judaizmu. Święty Jan, wiemy, to jest najdłużej żyjący apostoł, który w jakiś sposób nakreśla przyszłość Kościoła także przez swoje pisma. Też towarzysz świętego Piotra w wielu momentach działalności w Jerozolimie, a Jakub to jest pierwszy męczennik wśród apostołów, pierwszy biskup Jerozolimy, pierwszy, który wśród apostołów daje świadectwo krwi i umiera. Więc oni coś z tej nauki, z tego wybraństwa Jezusa wynieśli. Ale ta więź, myślę, wychodziła właśnie jeszcze z tych czasów przedapostolskich, kiedy byli wspólnikami w konkretnym biznesie, w pracy, we wspólnych obowiązkach. I to ich łączyło i jako taka trójka bardzo często właśnie Jezusowi w tych różnych ważnych wydarzeniach towarzyszył.
27 minut po godzinie 19, czas audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękujemy księże profesorze za dzisiejsze spotkanie, za przeprowadzenie nas przez poszczególne fragmenty najbliższej niedzieli oraz za wspólną rozmowę, podejmowanie rozmowy tych tematów, które wynikły w czasie naszej audycji. Za to bardzo serdecznie dziękujemy. Ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego świętego Jana Pawła II diecezji toruńskiej, wraz z nami ten czas audycji Szukając Słowa Bożego przeżywał. Bóg zapać.
Bóg zapać również. Dziękuję za wszystkie głosy, naszą dyskusję, miłą atmosferę, za to, że ojciec też tak dobrze tutaj panuje nad tym całym wydarzeniem, bo są różne głosy, różne emocje też się udzielają, różne skojarzenia i to wszystko trzeba pięknie zbierać, więc ja też za tą współpracę naszą to już bardzo gorąco dziękuję. Moderowanie tego bardzo umiejętnie i też wszystkim za włączenie się w tą dyskusję. To też jest bardzo dobre doświadczenie, kiedy człowiek tutaj jest i zawsze jakoś tak Duch Święty kieruje nami, że my mamy o czym porozmawiać. Nie jest tak, że skomentujemy te fragmenty i też czekamy, jest głucha cisza w eterze, widać, że to wzbudza reakcję i z tego się też bardzo cieszę. I każdy ten głos jest w miarę mądry, oczywiście są jakieś poszukiwania i od tego jesteśmy, żebyśmy razem tutaj do prawdy dążyli.
Niech Bóg zapłać, nie to słowo zasiane w nas wzrasta.